6 minut po godzinie 22. Nocne rozmowy w Radiu Gdańsk do 23. Hanna Wilczyńska-Toczko. Kłaniam się pięknie. Dziś, proszę Państwa, o mężczyznach porozmawiamy. Co to znaczy współcześnie być prawdziwym mężczyzną? Z czym dziś mężczyźni mają największe problemy? I czy rzeczywiście przeżywamy kryzys męskości? Okazuje się, proszę Państwa, że mężczyźni coraz częściej szukają pomocy u terapeutów, zapisują się na warsztaty dla mężczyzn, warsztaty rozwojowe, czyli poszukują wsparcia, poszukują drogi, poszukują pomocy. I o tym dziś opowie nam mój gość, Rafał Górniak. Dobry wieczór, panie Rafale.
Dobry wieczór Państwu.
Rafał jest psychologiem i prowadzi warsztaty właśnie dla mężczyzn. Niedługo poprowadzi takie warsztaty w Gdańsku, a już jutro Krąg Mężczyzn, tak?
Jutro Krąg Mężczyzn.
Jutro Krąg Mężczyzn w Ośrodku Edukacji Prozdrowotnej Fujisan.
Tak,
jeszcze o tym porozmawiamy w Gdańsku Wrzeszczu przy ulicy Matejki. A my dziś dla Państwa mamy trzy książki, paradoksalnie nie dla mężczyzn, a dla kobiet, autorstwa Kamili Rowińskiej, Kobieta Asertywna, bowiem za tydzień spotkamy się właśnie z Kamilą, więc dziś o mężczyznach, a książka, którą dziś podaruję o asertywności i kobietach, będzie dla tych z Państwa, no, którzy będą do nas pisać ciekawie, jak zwykle, mam nadzieję, w ciągu audycji. Rafał Górniak, przypomnę, psycholog prowadzący warsztaty dla mężczyzn. Dziś o męskości, o tym, co to znaczy być prawdziwym mężczyzną i jakie mężczyźni współcześnie mają największe problemy. 600-306-0606, a muzycznie Cortez z płyty Mój Dom. No właśnie. Cortez zaśpiewała. My dziś z Rafałem Górniakiem, psychologiem, który prowadzi warsztaty dla mężczyzn, o męskości porozmawiamy, o tym, co oznacza bycie prawdziwym mężczyzną w dzisiejszych czasach i kto przychodzi, jacy mężczyźni na warsztaty. Może od tego zacznijmy, panie Rafale. Jacy mężczyźni przychodzą na warsztaty do pana?
Na warsztaty przychodzą mężczyźni, którzy, można powiedzieć, szukają siebie przede wszystkim, tak? Czyli mężczyźni, którzy czują, że czegoś im w życiu brakuje. I często tego, o czym oni mówią, że najbardziej brakuje, to połączenia z męskością, czyli połączenia nieobecność ojca.
To taki znak czasu, nieobecność ojca, prawda? Nieobecność ojca, bo jest zapracowany, nieobecność ojca, bo wyjechał, nieobecność ojca, bo rodzice się rozwiedli.
Tak, dokładnie. Znaczy to jeszcze inaczej to wygląda teraz, tak? Bo natomiast ci mężczyźni, którzy przychodzą, doświadczyli tego braku ojca 20 lat temu, 20 parę lat temu. I właśnie to są historie takie, że tego ojca nie było, albo był nieobecny, tak? Nieobecny emocjonalnie, czy nieobecny, nie czuło się tej męskiej energii. Można powiedzieć tak stereotypowo, w domu rządziły kobiety, tak? I to jest chyba główna grupa mężczyzn, którzy trafiają na ten warsztat, na te warsztaty, które prowadzę. W ogóle aktualny warsztat zatytułowany Ogień Serca wziął się z warsztatu Spotkanie z Ojcem. Czyli 3 lata temu zacząłem prowadzić warsztat Spotkanie z Ojcem, dedykowany właśnie relacji z tą męską energią. I okazało się, że tak naprawdę mężczyźni przychodzą po prostu pracować ze swoim życiem. Czyli przychodzili, bo wydawało im się, że temat ojca jest najważniejszy, a czasami pracowaliśmy z relacją z mamą, tak? I stąd pojawił się pomysł, żeby zrobić warsztat, który jest dedykowany różnym aspektom historii, różnym historiom i różnym aspektom męskości, tak?
Różnym aspektom męskości. Jak to jest, kiedy mężczyzna nie ma tego wzorca męskiego w domu? Kiedy jest tego wzorca pozbawiony? Kiedy go szuka? Bo wiadomo, że jako dzieci uczymy się przez modelowanie. Mhm. Kiedy nie ma tego obiektu znaczącego, no nie ma się od kogo uczyć taki młody człowiek, taki młodzieniec, takie dziecko. Jak to jest być mężczyzną, kiedy wychowuje go mama, babcia, ciotka?
Mhm, dokładnie tak. Znaczy dzieje się to w ten sposób, że gdzieś nie ma jakby tej wewnętrznej wiedzy, jak być jako mężczyzna, tak? I to powoduje, przekłada się na to, że jest kłopot z działaniem, tak? Kłopot z taką męską energią decyzyjności, tak? Często mężczyźni mówią o tym, że gdzieś no, brakuje im tej mocy. Ja często mówię, że te warsztaty są też, jednym z aspektów tych warsztatów jest odzyskiwanie męskiej mocy. Czyli łączenie się z taką energią męską, która jest w stanie wziąć życie, tak? Która jest w stanie decydować o tym, w jakim kierunku idę, co chcę w tym życiu osiągnąć, tak? I tutaj no, jak pytamy o tym, jak to jest z tą męskością w dzisiejszych czasach, tutaj energii mocno brakuje. Tak?
W jakim wieku przychodzą mężczyźni na warsztaty najczęściej?
W bardzo różnym. Od można powiedzieć, że od 18-19 lat. Do tej pory to były osoby w okolicach 50, te starsze, natomiast miałem akurat w ten weekend, bo w ten weekend prowadziłem warsztat w Warszawie i prosto ze skończonych zajęć wsiadłem w pociąg, żeby przyjechać tutaj.
Bardzo się cieszę i dziękuję. Jestem za to bardzo wdzięczna. W różnym wieku, im wcześniej przychodzą, tym lepiej, ale przychodzą też pewnie tacy mężczyźni, którzy przeżywają kryzys wieku średniego, czyli około 40 paru lat. Czy w ogóle pan uważa, że istnieje coś takiego jak kryzys wieku średniego u mężczyzn?
Z mojej perspektywy nie. Już.
Proszę o tym opowiedzieć.
Powiedziałbym, że jest permanentny kryzys w rzeczywistości, w której żyjemy, tak? Jakby w rzeczywistości w takiej, której coraz trudniej przetrwać relacją, tak? Bo coraz więcej jest tak, że ludzie się poznają, zakładają rodzinę, czy próbują, nie wiem, wychodzą, żenią się, tak, mężczyźni czy kobiety wychodzą za mąż, tworzą, powstają małżeństwa i one coraz dynamiczniej się rozpadają, tak? Więc można powiedzieć, na bazie tej grupy mężczyzn, którzy trafiają na warsztaty, że już nikt nie dochodzi do tych 40 lat, żeby zacząć doświadczać jakiegoś kryzysu, jakby jest permanentne poszukiwanie tożsamości, poszukiwanie tego, czego ja w życiu pragnę i szukanie tego, jak budować relacje, tak? Bo dużym tematem warsztatów dla mężczyzn, czy dużym tematem jest jak budować relacje z kobietami. Tak?
Czyli poszukują siebie, poszukują własnej tożsamości, tego, co nazywamy męskością, byciem mężczyzną. Chcą mieć szczęśliwe, dobre związki. Często im się to z różnych powodów nie udaje. Czy w związku z tym uważa pan, że przeżywamy coś w rodzaju kryzysu męskości? Mhm.
Jak na wstępie właśnie gdzie pojawiło się to pytanie, to gdzieś tam się w sobie uśmiechnąłem. Mam takie poczucie, że dużo mówi się o kryzysie męskości i można powiedzieć, że w jakimś sensie on cały czas jest, tak? Bo ten stary wzorzec męskości, takiego mężczyzny, który, nie wiem, pracuje, zarabia na rodzinę, mniej jest obecny emocjonalnie, często był mniej obecny, bardziej zajmował się tymi takimi sprawami związanymi z utrzymaniem rodziny. Ten mężczyzna, który też mniej jakby był emocjonalny, tak? Często właśnie był gdzieś w takim tradycyjnym wzorcu męskości, że on odszedł, tak? Jakby ten wzorzec upadł i go nie ma, tak? Stąd też nieobecność ojców. I jakby jesteśmy w czasach, w których ten wzorzec męskości na nowo się rodzi, tak? Czyli mężczyźni, coraz więcej jest mężczyzn, którzy są wrażliwi, tak? Czasami mężczyźni stają się bardziej wrażliwi niż kobiety, tak? Jak się popatrzy na parki chociażby, to coraz częściej jest równie dużo mężczyzn zajmujących się dziećmi małymi, jak kobiet. Tak?
To chyba nie jest sprawa, przepraszam, tak sobie myślę, wrażliwości, tylko partnerstwa w związku, prawda?
Też zmieniające się wrażliwości. Bo ten mężczyzna, który kiedyś w ogóle nie był w stanie zrozumieć wrażliwości malutkiego dziecka, ten stereotypowy, taki bardzo zero-jedynkowy, tak? Teraz jest w stanie to zrozumieć, tak? On reaguje na te potrzeby dziecka, on zaczyna emocjonalnie, nie wiem, chodząc w huście z tym dzieckiem, inaczej doświadcza tej bliskości, chociażby fizycznej, tak? Więc zmienia nam się wzorzec męskości i ci wrażliwi mężczyźni właśnie potrzebują szukać tego zdecydowania, tej siły. Natomiast ja bym powiedział, że my powoli zaczynamy wychodzić z tego kryzysu, tak? Że ja nie powiedziałbym, że jesteśmy w kryzysie, w którym nie wiadomo dokąd, tylko mężczyźni zaczynają się budzić, tak? Mężczyźni zaczynają szukać i jest coraz więcej świadomych, mądrych mężczyzn, którzy świadomie kształtują swoje życie, tak? Oni szukają wzorców, ale to jest coś, co... Ta męskość się odradza dla mnie, tak? Jesteśmy może na początku tego procesu.
Czym się odradza, panie Rafale? Proszę powiedzieć. W czym się odradza ta męskość?
No chociażby w tym, że mężczyźni mogą być świadomym partnerem dla kobiety, tak? W rozmawianiu o tym, jak ma wyglądać związek, tak?
O tym, co czują.
O potrzebach, o tym, co czują.
Mężczyźni
tak?
zawsze mieli z tym problem, w mówieniu o emocjach, o uczuciach. I przez lata kobiety zarzucały mężczyznom, zresztą tak jest do tej pory, że no, trudno z nimi rozmawiać o uczuciach i emocjach. Często mężczyźni, będąc małymi chłopcami, są uczeni skrywania emocji, nie pokazywania ich, prawda? Mhm.
Czy to i właśnie to się zmienia, tak? Znaczy mam takie poczucie, że jest coraz więcej mężczyzn, którzy naturalnie mówią o swoich emocjach, tak? Że się śmieję, śmiałem na warsztacie, bo akurat był... jednym z uczestników był mężczyzna o takim bardzo mocnym, tradycyjnej takiej męskiej energii, ale bardzo świadomy, tak? Bardzo świadomy siebie, bardzo świadomy tego, czego szuka. Że się śmiałem, że taki prawdziwy mężczyzna to rozróżnia dwa uczucia, że jest dobrze albo niedobrze.
I tyle.
I tyle, tak? Taki tradycyjny, powiedzmy, sprzed kilkudziesięciu lat, tak?
Oj, ja nie wiem, panie Rafale, czy to jest tak, że to sprzed kilkudziesięciu lat. Czy to jeszcze ciągle nie jest obecne w mentalności wielu mężczyzn? Tutaj pan pewnie też rozmawia z kobietami na ten temat. Ja rozmawiam bardzo często. Mhm. Proszę posłuchać, o czym pisze pani Ania na przykład. Być może jest to jakiś znak czasu. Cóż, od ostatniego związku trochę minęło, bo 7 lat i słowa wypowiedziane przez byłego partnera mnie zszokowały. Mianowicie, miłość to wspólne posiłki, spanie, ale seks to już nie z jedną partnerką, tylko z wieloma. Więc dałam sobie spokój z mężczyznami, bo widzę, jak obok mężowie zdradzają swoje żony. A co gorsza, nie widzą w tym niczego złego. Według mnie, pisze pani Ania, mężczyzna to taki stuprocentowy narcyz, któremu rzekomo wszystko wolno. Co pan na to?
Zanim mówiłem, tak? Znaczy, przede wszystkim są bardzo różni mężczyźni, tak? I tutaj są tacy, którzy, tak jak tu zaczęliśmy rozmawiać, którzy mogą nie być świadomi swoich uczuć i którym może być je trudno nazwać, tak? I są mężczyźni, którzy po prostu potrafią czuć i nazywać swoje uczucia.
No tak,
natomiast
ale tutaj pani
tak,
Ania
jeśli
pisze...
Jeśli chodzi o to, o czym pisała pani Ania, to tak samo tutaj są różni mężczyźni. Są tacy mężczyźni, którzy nie są wierni. Są tacy mężczyźni, którzy głęboko w sercu tak naprawdę szukają relacji bliskiej, głębokiej relacji z jedną kobietą. Znaczy moje przekonanie głębokie jest takie, że my się tu nie różnimy fundamentalnie, tak? Że z wielu mężczyzn, zwłaszcza w tych czasach singli, tak? Gdzie jest dużo kobiet i dużo mężczyzn, którzy są samotni, tak? Czekają na miłość, czekają na relacje. Jest wielu mężczyzn, którzy marzą o spotkaniu kobiety na całe życie, tak?
A ci mężczyźni, którzy przychodzą do pana na warsztaty, przychodzą po rozwój, po drogę, po pomoc, to mówią o tej potrzebie bliskości, o tej potrzebie miłości, o nieudanych związkach. Jak to jest?
Tak, też jakby ten temat relacji mocno się pojawia. Ten warsztat akurat w ten weekend był mocno o relacjach, tak? O tym.
I co mówią?
No na przykład mówią o trudnościach, tak? Bycia w relacji, o doświadczonych trudnościach związanych z tym, że czasami kocha się, ale potrzeby są różne, trudno się dogadać, tak? Też ta zmiana, która się wydarzyła, że kobiety chcą iść swoją ścieżką, tak? Czyli to nie jest tak, że cała energia kobieca czy cała energia męska jest skoncentrowana na budowaniu rodziny, tylko jest, można powiedzieć, swego rodzaju konflikt, tak? Między indywidualizmem i tym, że ja potrzebuję żyć swoje życie, a pogodzeniem z tym, żeby zbudować coś wspólnego, tak? Więc mężczyźni, którzy przychodzą na warsztaty, mówią o różnych doświadczonych sytuacjach w relacji z kobietami, tak? I trudnościach w budowaniu bliskości, konfliktach, które się pojawiają. Tak?
No właśnie, chciałabym o te konflikty zapytać, bo myślę, że to jest najciekawsze. Czy to nie jest tak, że mężczyźni czują się zagubieni w dzisiejszych czasach w związku z tym, że kobiety rosną w siłę, w sensie są coraz bardziej pewne siebie, rośnie im samoocena, no, mają wiele, wiele ról do wypełnienia, czyli są partnerkami i chcą mieć partnerów za mężów, tak? Chcą mieć w tych mężczyznach świadomego, czułego, ale też uważnego partnera, który też pracuje, tak jak one, też zajmuje się dziećmi, czyli to partnerstwo, na które teraz kobiety przede wszystkim stawiają. Jak to z pana oglądu wygląda?
Znaczy na pewno te oczekiwania kobiet, które wzrosły, tak? Czy ta potrzeba właśnie tej relacji partnerskiej, tak? No, tworzy wyzwanie, tak, dla mężczyzny, bo ten mężczyzna musi z jednej strony dać siebie w tej relacji, a z drugiej strony dać dużo przestrzeni na tą drugą osobę, tak? Więc to myślę, że niezależnie od płci to jest wyzwanie po prostu, jak budować związek, gdzie jest tyle różnych aspektów, które trzeba pogodzić, tak? Gdzie kiedyś w pokoleniu naszych rodziców, no po prostu priorytetem była rodzina, tak? Znaczy ja takie mam poczucie, tak? Że gdzieś wokół tego się budowało.
A teraz już nie jest?
A teraz czasami ta własna ścieżka rozwoju, czy własna ścieżka kariery, tak? Czy nawet rozwoju takiego duchowego, osobistego, tak? Czasami staje się dominująca.
To dobrze czy źle?
Jeśli chodzi o budowanie relacji, w jakimś sensie źle. Ponieważ jeżeli jest za dużo tego indywidualizmu, czy tak jak pani Ania wspomniała, użyła słowa narcyzm, tak? Czy takiej wysokiej, dużej koncentracji na sobie, to stworzenie związku może nie być możliwe, tak? Bo nie, może nie być gotowości oddania części siebie, czy części swojej, nie wiem, energii budowaniu wspólnego, tak? To trochę tak, jakby ktoś budował dwie wieże i oczekiwał, że to będzie działało, tak? I myślę sobie, że dojrzałość patrzenia na relacje to jest zrozumienie, że relacja to jest też zaangażowanie siebie w to, żeby ona była w centrum, tak? Nie ja, moja ścieżka, ale chęć zbudowania wspólnego. Nie rezygnując z siebie, tak? To jest ta różnica w stosunku do tego wzorca kiedyś.
A pani Gino, gdyby pani jeszcze raz mogła napisać tego SMS-a, to bym mogła go oczywiście i bardzo chętnie przeczytałabym, ponieważ nie do końca rozumiem, więc gdyby, myślę, że słuchacze też mogliby nie zrozumieć, więc gdyby pani była uprzejma jeszcze raz napisać w bardziej jasny, przystępny sposób, to byłabym bardzo wdzięczna. Proszę państwa, dziś państwa i moim gościem jest Rafał Górniak, psycholog, który prowadzi warsztaty dla mężczyzn, a książki, jakie mamy dziś dla państwa i rozdamy pod koniec audycji, dotyczą paradoksalnie kobiet. Tę książkę napisała Kamila Rowińska, coach, trenerka biznesu, trenerka rozwoju osobistego. Kamila Rowińska, kobieta asertywna. Trzy pięknie wydane książki Kamili dla państwa. Za tydzień spotkanie właśnie z autorką książki Kobieta Asertywna, a dzisiaj audycja poświęcona mężczyznom. Bardzo jestem ciekawa, czy po pierwsze słuchają nas mężczyźni i czy mogliby coś napisać na temat sytuacji mężczyzn w dzisiejszych czasach. A też kobiety, oczywiście, bardzo czekamy na głosy pań. 603-06-06-06. Szymon z Banina, stały słuchacz, napisał: ja gdzieś tam kiedyś błądziłem. Zastanawiałem się nad tym, co jest nie tak, że wszystkie znajomości z dziewczynami po kilku dniach się rozpadały. Ja pamiętam ten czas, panie Szymonie, to było wiele, wiele lat temu. Już wtedy słuchał pan Nocnych Rozmów. I pisze pan Szymon dalej tak: wtedy jeszcze, jako nastolatek, zacząłem szukać pomocy i trafiłem na audycję Radia Gdańsk. Na tę audycję, Nocne Rozmowy, pisze pan Szymon. Dzięki wiernemu słuchaniu i czerpaniu wiedzy, którą przekazywała pani Hania i zapraszani goście, dzisiaj jestem dojrzałym facetem i podobno super wartościowym, spełnionym mężem, jak twierdzi moja wspaniała żona Magdalena. Ja bardzo dziękuję, a wraz z Magdą serdecznie pozdrawiamy. No panie Szymonie, to ja bardzo dziękuję i cieszę się państwa szczęściem niezmiennie i pana zdrowiem. Rafał Górniak, psycholog prowadzący warsztaty dla mężczyzn, jest dziś państwa i moim gościem, a trzy przepięknie wydane książki Kamili Rowińskiej, Kobieta Asertywna, powtarzam paradoksalnie, książki rozdajemy o kobietach, rozmawiamy o mężczyznach, ale wiadomo, że tam jest szczęście i pełnia, gdzie i męska, i kobieca jest energia. I tak jest właśnie w naszej audycji, a śpiewa Cortez.
Berliński klub, londyński deszcz, muzea pełne wielkich dzieł, koncerty Cher, metra ścisk co dnia. I każdy słońca wschód, wyjęty z tła, ze zdjęć, na których jestem sam, na sam. Od teraz nic tu po mnie, jeśli nie ma cię też, i nic już więcej nie zachwyci mnie, bo nic tu po mnie, jeśli nie ma cię też. Od teraz nic tu po mnie, jeśli nie ma cię też, i nic już więcej nie zachwyci mnie, bo nic tu po mnie, jeśli nie ma cię. Jesienią Lwów, a latem Gdańsk i morze. słońca wschód, wyjęty z tła, ze zdjęć, na których jestem sam na sam.
Cortez 603 06 06 06, Cortez jeszcze zaśpiewa, a w studiu Rafał Górniak, psycholog prowadzący od lat warsztaty dla mężczyzn. Rozmawiamy o kryzysie męskości, o tym, z czym dziś mężczyźni mają największe problemy i co to tak naprawdę znaczy być prawdziwym mężczyzną. Czymże jest ta męskość, na którą często kobiety skarżą się w sensie, że brakuje jej we współczesnych mężczyznach, tej męskości, tego pierwiastka męskości.
Można powiedzieć, pewnie o różny sposób można o tej męskości opowiadać. No, dla mnie męskością to jest taka energia zdecydowania, tak? Czyli taka energia, która wie, czego chce, potrafi wyznaczyć cel i do niego dążyć, tak? Taka energia działania. Jest też taki aspekt męskości, który na tym głębokim poziomie ma duży wpływ na jakość relacji. To jest też zdolność do bycia obecnym. Często kobiety, nawet mówi się, że to jest jakiś aspekt duchowy, w sensie aspekt męskości, to jest zdolność do bycia obecnym, tak? Bycia obecnym, czyli bycia w kontakcie, umiejętność słuchania, czy czuć, że ten mężczyzna jest, tak? Nieobecny mężczyzna, no to był taki mężczyzna, który, nie wiem, był przed telewizorem w tych pokoleniach, może jeszcze współczesnych, ale gdzieś kojarzących mi się z naszymi rodzicami. Więc mężczyzna, który potrafi być przy kobiecie, słuchać jej i czasami tylko być, tak? Tutaj nie chodzi o dawanie rad, rozwiązań, tak? Tu chodzi o właśnie taką jakość obecności, którą czuje się fizycznie. Można doświadczyć jej przez przytulenie, ale przez to, że ten mężczyzna jest, tak? Widzi, słyszy. Też
no i najlepiej byłoby, żeby się komunikował też jeszcze, oprócz tego, że widzi i słyszy i jest obecny, prawda? Więc ta umiejętność komunikowania się w związku, w relacji jest niezmiernie cennym pierwiastkiem. Kobiety to bardzo cenią, kiedy ten mężczyzna słucha, jest uważny, ale też potrafi się komunikować i mówić o swoich emocjach i uczuciach. I znowu tutaj do tego wracamy. Jak to jest na tych warsztatach? Czy mężczyźni o tym mówią, że współczesna kultura ciągle nie pozwala im na okazywanie uczuć w takim stopniu, jak na przykład mogą to robić kobiety? Mhm.
Znaczy, jeśli chodzi o uczestników warsztatów, to jest w nich gotowość do okazywania uczuć. Oczywiście na warsztaty przychodzą różni mężczyźni. Jedni mają większą łatwość, dla innych jest to wyzwanie. Natomiast generalnie mężczyźni na warsztatach potrafią mówić o uczuciach, tak? Potrafią mówić o tym, czego przeżywają, potrafią płakać, nie wszyscy. Tak?
A płaczą często na warsztatach?
Znaczy nie powiedziałbym, że płaczą na warsztatach, tak?
Natomiast... Dlatego pytam, bo to takie bezpieczne miejsce, gdzie wreszcie się po prostu mogą rozpłakać. Często w życiu, w rzeczywistości powstrzymują te łzy. Mhm.
Warsztat jest tak skonstruowany, że grupy są kameralne i jest przestrzeń na indywidualną pracę dla każdej osoby. I często w takich pracach na środku wchodzi się tak głęboko w przeżycie własnej historii, tego, czego się, co się doświadczyło w życiu, tak? Czy historii swoich rodziców, dziadków, bo czasami sięga się do historii rodowych, żeby rozwiązać jakieś problemy, które się niesie, tak jak w ustawieniach hellingerowskich. Po prostu potrafią siedzieć na środku i płakać, tak? Doświadczając tego, co czują, tak?
Co przynosi często ogromną ulgę.
Co przynosi ogromną ulgę i co jest no, niezwykłym sposobem na uzdrowienie głębokich zranień czy głębokich emocji, które czasami wiele lat były niesione. I oczywiście na takiej warsztacie, ze względu na to, że to jest męski warsztat, może się pojawić tak, że dla niektórych mężczyzn to nie jest łatwe siedzieć przy tym, jak inny płacze, tak? Więc jest to jakiegoś rodzaju praca z otwieraniem się na te emocje, ale jest też drugi biegun, który przez długi czas był, ja bym powiedział, że nawet pierwszym aspektem na warsztatach, to jest praca z sięganiem po energię gniewu. Tak? Czyli częściej mężczyźni krzyczą na warsztatach niż płaczą. Oczywiście nie tylko to, tak? Natomiast dużo było takich prac, że mężczyzna ma zablokowany dostęp do własnej mocy, ponieważ nie mógł się złościć, ponieważ jest przekonanie, że złość jest niewłaściwa, tak?
No właśnie to jest tak, że jeśli chodzi o kobiety, to mówi się, że złość piękności szkodzi niestety i to kobiety częściej pozwalają sobie na smutek niż na złość. Natomiast mężczyźni, nie wiem pan, jak pan to odbiera, panie Rafale, ale właśnie częściej mają pod ręką złość niż na przykład smutek, wzruszenie, łzy albo jakiś rodzaj wyrażenia emocji inny niż gniew. Mhm.
To w tym
więcej jest w nich agresji też, w naturalny sposób, dzięki wyższemu testosteronowi.
To ja bym powiedział, że w tym pokoleniu mężczyzn, powiedzmy okolice 40 i młodszych, w wielu przypadkach jest łatwiej płakać niż wyrażać gniew. To są mężczyźni wychowywani praktycznie wszyscy przez mamę, tak? Bo tak to wyglądało w tym pokoleniu. I często mają takie wpojone przekonanie, że oni nie mogą być agresywni, tak? Oni byli dla mamy tym chłopcem, który często słuchał mamy, towarzyszył jej w różnych historiach, tak? I ten mężczyzna często ma zablokowaną tą energię agresji.
No to, że energia agresji to dobrze, bo czym innym jest agresja, a czymś innym gniew, prawda? Mm-hmm.
To jeszcze
agresji ja widzę bardzo dużo w ogóle w naszym społeczeństwie, ale u mężczyzn znacznie ona jest częstsza. Chociażby to, że sprawcami przemocy domowej w 90% są mężczyźni, świadczy o tym, prawda? Że o te agresje u mężczyzn znacznie łatwiej niż u kobiet. Mhm.
Tylko, że ci mężczyźni zazwyczaj nie przychodzą na warsztaty.
No tak, ci mężczyźni nie przychodzą na warsztaty, tak, bo wszystko wiedzą przecież dobrze. Pisze Ania. Ja będąc w związku byłam kontrolowana telefonicznie i przez znajomych partnera. Słowa kocham z jego ust były puste i chłodne, a ja oddałam mu najlepsze lata życia. Miłość to patrzenie dwojga ludzi w tym samym kierunku. Tylko pytanie, kto wymyślił te zakręty, napisała Ania. Pisze do nas mężczyzna. Mam żonę, 10 lat, zaraz będzie. Po drodze było dużo rzeczy, które mogły nas zniszczyć. Moja żona 8 lat nie pracowała. To był bardzo ciężki czas dla mnie. Zacząłem chodzić do psychologa i zaczęła rosnąć moja samoocena, pisze słuchacz, który się nie podpisał. Musiałem wspierać moją żonę przy jednoczesnym pracowaniu na dwa etaty. Dzisiaj mamy tak mocno scementowany związek, a było bardzo ciężko. Brak bliskości z żoną, bo ona nie miała ochoty na nic. Źle się czuła sama ze sobą. Dziękujemy bardzo za ten SMS, za te słowa, ponieważ to świadczy Państwa historia o tym, jak mając dużo cierpliwości i dużo miłości w sobie, można nawet z takich najtrudniejszych sytuacji związek wyprowadzić na prosto i tak jak Pan napisał, na prostą i scementować ten związek, być tak naprawdę razem dla siebie wsparciem i blisko. A Aga pisze, dziękuję za audycję i za spokojne, acz stanowcze obalenie przez gościa programu stereotypów na temat wrażliwości, uczciwości, wierności mężczyzn i kobiet. Pierwiastki męskie i żeńskie mieszają się w nas bez wstydu. Możemy to teraz nareszcie ujawniać i zarówno kobiety, jak i mężczyźni mogą je pielęgnować, a nieuczciwość i wspomniany wcześniej narcyzm nie mają płci, napisała Aga.
Mhm. Bardzo mi się to podoba.
Święte słowa, prawda?
Tak, tak. Że to jest wyjście też z takiego przekonania, że jedna płeć jest zła, tak? Że winni są albo mężczyźni, albo kobiety, tak? Że no, jesteśmy bardzo różni, tak? Są osoby, które z otwartym sercem szukają miłości, tak? No i są osoby, które no, nie potrafią inaczej jak właśnie zdradzać, tak?
Mhm.
Ja mówię, nie potrafią inaczej, bo moje podejście jest takie, że nikt nie wybiera świadomie bycia złym, tak? To jest jakaś konsekwencja historii, którą ta osoba niesie, tak? Tego, czego doświadczyła w dzieciństwie, wzorców, które miała w domu, tak? Że robi coś, bo nie potrafi inaczej, tak?
Mhm. 603-06-06-06. Angelika pisze, wspomniana książka, przypomnę, że mamy 3 egzemplarze książki Kamili Rowińskiej, Kobieta asertywna. Rozmawiamy o męskiej energii, o mężczyznach, natomiast książki, które mam dla Państwa, są autorstwa gościa Kamili Rowińskiej, która nas właśnie odwiedzi za tydzień. Więc pisze Angelika, wspomniana książka byłaby idealnym prezentem dla mojej mamy, która jest moim prywatnym bohaterem. Po śmierci mojego ojca wychowywała mnie zupełnie sama i wielokrotnie wykazała się ogromną asertywnością. Dzisiaj jestem jej za to wdzięczna. A jak, panie Rafale, z tą asertywnością mężczyzn, którzy przychodzą na warsztaty do pana? To jest też stanowczość, prawda? Mhm. To jest umiejętność podejmowania decyzji. To jest też taki rodzaj wewnętrznej uczciwości.
Mhm. To jest też zdolność do stawiania granic, czy zdolność do wejścia w konfrontację.
Bez agresji, ale asertywnie właśnie,
tak,
prawda?
Tak, tak. Chociaż z agresją to jeszcze jest taki aspekt, że agresja, ja rozróżniam agresję i przemoc, tak? Jakby w tym modelu asertywności agresja to już jest przekraczanie czyichś granic, tak? Natomiast jeśli chodzi o tą moc osobistą, to agresja kiedyś jeszcze w ramach psychoterapii gestalt bodajże, w trakcie kształcenia na gdzieś tam w gestalcie, padły takie słowa, że agresja to jest zdolność do sięgania po coś. Że to jest nie przemoc, tak? Czyli nie robienie komuś krzywdy, tylko zdolność sięgnięcia po coś.
No, wolałabym to nazywać stanowczością jednak, bo w dzisiejszych czasach ta agresja no, bardzo źle się kojarzy.
Dobrze.
W każdym kontekście, prawda?
Mm.
Mężczyźni szukają w sobie być może mocy właśnie, siły, która nie musi być agresją, bo agresja jednak, panie Rafale, mam takie wrażenie, no, kojarzy nam się z przekraczaniem granic drugiego człowieka. Że muszę użyć siły,
może,
żeby sięgnąć po swoje.
Być może właśnie użycie siły, żeby sięgnąć po swoje, tak. Natomiast wracając do tematu asertywności, tak, to oczywiście tak, to jest temat na warsztatach, ponieważ często mężczyźni nie potrafią stanąć do konfrontacji, tak? Czyli jest ten temat, jak w sytuacji konfliktu obronić siebie, tak? I tutaj ci mężczyźni wychowywani przez mamę często mają zablokowany dostęp do swojego gniewu, do swojej złości, tak? Do tej zdolności do stanięcia i wytrwania w konfrontacji. I to jest często temat, z którym się pracuje, tak? Na męskich warsztatach różnych, nie tylko prowadzonych przeze mnie, jest dużo pracy z krzykiem, dużo pracy z gniewem, dużo pracy z taką pierwotną, dziką energią z ciała, tak? I to jest po to, właśnie a propos pracy z przemocą czy agresją w stosunku do innych, dla mnie to jest najlepszy sposób z tym pracy, tak? Ponieważ mężczyzna przemocowy on świadomie nie ma zintegrowanej swojej agresji czy gniewu, tak? Tych pierwotnych, można powiedzieć, zwierzęcych impulsów, tak? Czyli on reaguje na przykład gniewem czy agresją, zupełnie sobie z tymi uczuciami nie radząc. Jeżeli taki mężczyzna przyjdzie na warsztat, to praca na przykład z krzykiem czy konfrontacją na środku, gdzie czasami staje się oko w oko, nie używa się siły, tak? Znaczy nie dochodzi tutaj do jakiejś wymiany ciosów, tak? Natomiast zdarzają się takie formy pracy, gdzie staje dwóch mężczyzn i krzyczy sobie w twarz całą swoją siłą, żeby poczuć tą moc, żeby się z nią połączyć, żeby ją odzyskać i zintegrować w sobie. I ten mężczyzna po takim doświadczeniu, on będzie miał większą zdolność do niebycia agresywnym, bo on będzie miał to zintegrowane w sobie w większym stopniu, tak?
Za chwilkę porozmawiamy o tym, czy mężczyźni wiedzą, czego pragną kobiety od nich, tak naprawdę. I czy o tym mówią 603-06-06-06.
Nie lubię zmian i nie znam się na kolorach. Dobrze, że cię mam. Zrób wszystko tak, jak chcesz.
Cortez jeszcze zaśpiewała w studiu Rafał Górniak, psycholog prowadzący warsztaty dla mężczyzn. O męskości, o mężczyznach dziś rozmawiamy, chociaż wiadomo, że to temat rzeka. Pani Maria napisała, niestety mężczyźni nie potrafią mówić o swoich uczuciach ani dochować wierności. Przez wiele lat pracowałam w męskim środowisku i znałam ich podboje i przygody miłosne. Dlatego, że zapominali o mojej obecności i mówili o tym przy mnie. Tutaj w swoim towarzystwie rozmawiali o uczuciach bez skrępowania. Dałabym głowę tylko za jednego z tych moich kolegów, którego uważałam za chodzący wzór cnót i ideałów, i dziś głowy bym nie miała. Chcemy wierzyć w to, że jesteśmy jedyne i kochane i akceptowane, pisze Maria. No, widzę, że tutaj wśród tych wypowiedzi pań jednak motyw zdrady się pojawia dość często, prawda, panie Rafale?
Tak. I to jest, pojawia się motyw w wypowiedziach.
To jest dość charakterystyczne. A czego pragną kobiety, pana zdaniem?
Moim zdaniem, czego pragną kobiety?
Od mężczyzn.
Bliskości, czyli tej właśnie obecności emocjonalnej, zdolności mówienia o swoich uczuciach, tak? Tego doświadczenia, że ten mężczyzna jest i przeżywa, czyli jest blisko, tak? Kocha, ale nie tylko kocha w ten sposób, że zarabia na rodzinę, tylko mówi i czuć, że on kocha, tak? Czyli potrafi przytulić, chce przytulić. No a ten drugi aspekt, no to tej męskiej siły, tak? Czyli tego poczucia, i zwłaszcza w przypadku silnych kobiet, jest tu tęsknota za mężczyzną, na którym się mogą oprzeć.
Oprzeć, który czyli... jest partnerem. One się niekoniecznie muszą opierać, jak są silne, ale żeby miały partnera, prawda? A nie na przykład Piotrusia Pana albo dziecko w męskiej skórze.
Mhm. Ja bym powiedział, że chodzi dla mnie archetypowo w tym kobiecości i męskości, chodzi o coś więcej niż partnera. Czyli, że ten kobiecy aspekt, który naturalnie jakby potrzebuje zaopiekowania, tak? No bo to kobieta jest w ciąży, kobieta zajmuje się tym małym dzieckiem na samym początku. On potrzebuje oparcia, czyli takiego poczucia, że ten mężczyzna się mną zajmie, czy zajmie rodziną, niezależnie od okoliczności, tak? I tu nie chodzi tylko o to, ile ten mężczyzna zarabia, tylko jak on sobie radzi z kryzysami, tak? Nie chodzi o to, że on nie doświadcza kryzysów, tylko jak on sobie radzi w sytuacji, kiedy trzeba podjąć decyzję, tak? Kiedy trzeba wziąć za coś odpowiedzialność.
Ale też chyba chodzi o to, żeby był czuły, żeby był lojalny, żeby można było na nim polegać, żeby był stabilny emocjonalnie, żeby był też przyjacielem, oprócz tego, że partnerem i kochankiem. Kobiety uwielbiają mężczyzn też, przy których mogą się śmiać, czuć swobodnie i czuć, że ten mężczyzna akceptuje je w każdej sytuacji. Zresztą to też chodzi o akceptację z drugiej strony, ale dziś rozmawiamy o mężczyznach.
Tak, i tutaj dużym tematem jest temat akceptacji, ponieważ żyjemy w takich czasach, że pojawia się oczekiwanie idealnego partnera, tak? I w związku z tym pojawiają się takie poczucie, że mój partner jest nieidealny. I w takiej rozmowie, którą niedawno miałem z kobietą prowadzącą Kręgi Kobiet w Poznaniu, ja powiedziałem, nie ma możliwości, żeby znaleźć idealnego mężczyznę. Tak? Można znaleźć mężczyznę, który jest wierny, który potrafi kochać, który potrafi mówić o uczuciach. Natomiast idealni mężczyźni nie istnieją. Tak?
Tak samo jak nie istnieją idealne kobiety. Tak, pan Tomasz pisze, padły takie słowa bardzo ważne, to znaczy komunikacja. My z żoną wypracowaliśmy sobie sposób jawnych komunikatów. Jeśli mi przeszkadza coś, to mówię dokładnie, że mi przeszkadza jakaś rzecz. I najważniejsze, ja nie proszę mojej żony, aby to zmieniła. Ja ją tylko informuję, że mi coś przeszkadza. Jak moja Ola załapała ten sposób komunikacji i jeśli oczekuje czegoś od mnie, to mówi mi jasno. Patrzymy sobie wtedy w oczy. Chciałabym ci zakomunikować, że na przykład nie podoba mi się to, że zmywarka jest wstawiana rano, a nie wieczorem. Ponieważ rano, jak wstaję, to zamiast zrobić sobie kawę, to szlak mnie trafia, że naczynia czekają w zlewie. To znaczy, to jest przykład, pisze pan Tomasz. Ale zaczęcie zdania chciałabym zakomunikować ci coś, bardzo pomaga w komunikacji, pisze pan Tomasz. Świetnie. Myślę, że taka jasna komunikacja, jasne komunikaty ułatwiają bardzo życie, niż na przykład obrażanie się, albo niemówienie, albo wrogie milczenie czy powarkiwanie. Musimy kończyć, proszę Państwa. Trzy książki Kobieta asertywna Kamili Rowińskiej, która, przypomnę, będzie gościem za tydzień, trafią do pani Ani, pani Agi i pani Angeliki. I pozdrawiamy bardzo serdecznie trzy panie na A, pani Angelika, pani Aga i pani Ania otrzymują książki już od teraz, właściwie jutro rano będzie można odebrać w recepcji Radia Gdańsk. Bardzo dziękuję, panie Rafale. Powiedzmy jeszcze, że warsztaty Ogień Serca poprowadzi pan 7 i 8 grudnia.
Tak, sobota, niedziela.
W Ośrodku Edukacji Prozdrowotnej Fujisan we Wrzeszczu w Gdańsku przy ulicy Matejki.
Tak.
A jutro krąg mężczyzn,
też
o której?
O 19.
Jutro o 19 można przyjść na krąg mężczyzn. Jeśli chcemy, żeby Cortez jeszcze zaśpiewał, a chcemy, to już musimy kończyć. O właśnie. Rafał Górniak, psycholog prowadzący warsztaty dla mężczyzn. Hanna Wilczyńska-Toczko. Wszystkiego dobrego. Dobrej nocy. Dziękujemy.
Dziękuję czasem. Bardzo.
Widzę, jak cierpisz ze mną. Nie mogę patrzeć, jak cię ranię. Powinnaś odejść dawno. Powinnaś sobie kogoś znaleźć. Zawsze będę myślał, jakby to było, gdybym wówczas, gdybym umiał, gdybym tylko. Nie wiem, jak mogę przysiąc, choć przysięgałem ci na zawsze, przysięgałem ci już wszystko. To dobry moment, już nie czekajmy. To dobry moment. Oszczędźmy sobie najgorszych wspomnień. Kiedyś jak będziesz w mieście, może przypadkiem się spotkamy. Znów poczujemy tamto, znów się będziemy dobrze bawić. Razem ja posłucham, ty z błyskiem wokół mi o...